Amen. Chwała Jezusowi. Alleluja. Moi drodzy, dzisiejsze rozważanie ze Słowa Bożego będzie miało za podstawę tekst z Ewangelii Mateusza, rozdział 16, wersety od 13 do 20. Chciałbym, żebyście posłuchali tych słów. Coś jest ze mną nie tak? Zaplątany? A. Ewangelista Mateusz, natchniony przez Ducha Świętego, zapisał te niezwykłe słowa. Brzmią one następująco. Gdy Jezus przyszedł w okolicy Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo jednego z proroków. On im mówi: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiadając, Szymon Piotr rzekł: Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Potem Jezus się zwraca do Piotra jeszcze i mówi w ten sposób, w wersecie 18. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. I na tej skale, na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go, i dam ci klucze do królestwa niebios, i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Tutaj mamy zaraz w wersecie 13, na samym początku, Jezus udaje się w taką ustronną okolicę na północy Izraela, gdzie było mniej ludzi, po jakimś intensywnym okresie usługiwania, żeby coś podsumować. Modlił się wtedy i kiedy się modlił, mówi inna Ewangelia, wtedy do nich powiedział te słowa. Tutaj Jezus podsumowuje swoją służbę przed ostatnią jej fazą. To znaczy, kiedy teraz ruszy do Jerozolimy, aby tam umrzeć, aby tam oddać swoje życie. I chce coś zainwestować w apostołów, założyć pewien fundament, zanim to się stanie. Zanim popadną w jakieś zamieszanie, chce głęboko coś w nich zakodować. Zanim pójdą do Jerozolimy, zanim to się wszystko wydarzy. Chce założyć w nich pewien fundament. I ma to być bardzo ważny moment w ich życiu. Jeden z najważniejszych momentów, które mieli w życiu swoim z Chrystusem. Ma zadać im jedno z najważniejszych pytań. I odpowiedź na to pytanie miała wiele zmienić. Miało się wskutek tego coś wydarzyć coś takiego, że miało to być fundamentem, na którym będzie zbudowany cały Kościół i ma się zacząć wielka zmiana w życiu apostoła Piotra i w życiu apostołów pozostałych. Z perspektywy Jezusa to było wielkie wyzwanie, dlatego że jak przekazać miał im głęboką prawdę, prawdę nie do pojęcia dla człowieka. I to tak opornym i przeciętnym ludziom, jakimi oni byli. Nie chodziło tu o jakieś informacje, że mają się czegoś nauczyć, ale mieli poznać prawdę tak głęboko, tak głębokie miało być to objawienie, żeby ich to poruszyło, przemieniło, uczyniło innymi ludźmi. Temu wszystkiemu służyło pewne pytanie, które Jezus tutaj zadał i na które ja kiedyś sobie musiałem odpowiedzieć i które zmieniło moje życie, i zmieniło mnie. Kiedy ktoś sobie to pytanie zada, taki efekt tego może być. I większość z was z pewnością kiedyś zadawaliście sobie w jakiejś mierze to pytanie, inaczej by was tutaj nie było. Zastanawialiście się, kim jest Syn Człowieczy, kim jest Jezus. I wierzę, że dzisiaj Bóg chce zadać nam to pytanie na nowo, abyśmy udzielili sobie jeszcze głębszych odpowiedzi na to i jeszcze głębiej zostali przemienieni. Jeżeli nie jesteś świadomie wierzącym chrześcijaninem, to może zadasz sobie to pytanie dzisiaj po raz pierwszy. Kim naprawdę jest Jezus? Kim On był i kim On jest? Odpowiedź na to pytanie jest kluczem, które otwiera drzwi do zupełnie niezwykłej duchowej rzeczywistości. Jeśli kto na to pytanie odpowie we właściwy sposób, ma objawienie zgodne z wolą Bożą, to otwiera rzeczywistość duchową niedostępną do tej pory. I nas dzisiaj tutaj Bóg zgromadził, wiecie, w tym pomieszczeniu, który jest specjalnie po to, żeby tutaj bez rozproszenia zastanawiać się nad takimi sprawami. Abyśmy w dobrych warunkach tutaj, będąc odizolowani od zewnętrznych, jakichś rozpraszających nas czynników, mogli się głęboko zastanowić wspólnie, to jest ta nasza północna część Izraela. Kiedy Jezus chce nam dzisiaj zadać to pytanie i chce, żebyśmy poświęcili temu całkowicie uwagę. A więc czy oderwałeś się już w swoich myślach i w swoim sercu od zewnętrznych wpływów? Twoje myśli są skupione, skoncentrowane. Twój umysł jest jasny, by przyjąć Słowo Boże, by słyszeć głos Ducha Świętego, aby zmierzyć się z najgłębszą prawdą, jaką kiedykolwiek człowiek może mieć, może mu zostać mu przedstawiona. Czy jesteś gotowy i spragniony na objawienie Ducha Świętego? Czy wiesz, że jesteś kimś więcej niż najbardziej rozwinięte zwierzę? Jesteś stworzony na obraz i podobieństwo Boga. W związku z tym Bóg chce do ciebie mówić, bo tylko do człowieka Bóg może przemówić, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Wierzę, że dzisiaj usłyszymy głos Ducha Świętego zadający nam to samo pytanie. A więc przyjrzyjmy się uważnie temu pytaniu. Kiedy Jezus zapytał nas w wersecie 13, w wersecie 13, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, tak naprawdę to było tylko rozbiegowe pytanie. Tak naprawdę nie sądzę, żeby Jezusa aż tak bardzo interesowało, co ludzie myślą. To było pytanie przygotowujące apostołów na to, żeby padło to drugie, które jest istotne, które jest z tym powiązane. Ale wy za kogo uważacie Syna Człowieczego? To pytanie jest kluczem do wszystkiego. Co uważali ludzie, nie było tak istotne. Jednak to, co myślą o nim jego apostołowie, to było ważne. To pytanie było na zasadzie, tak jak kiedyś Jezus zapytał Piotra, pamiętacie, później trzy razy to samo zadał mu pytanie, czy mnie miłujesz? Jeszcze raz, jeszcze raz. Co tak naprawdę Jezus chciał przez to zrobić? Albo co chciał tu zrobić, zadając najpierw to pytanie, co ludzie myślą? To, żeby się głęboko zastanowili, żeby mu odpowiedzieli, jak naprawdę myślą. I jest inny sposób powiedzenia, słuchajcie, tak z ręką na sercu, szczerze, naprawdę, tak głęboko, za kogo wy mnie uważacie? To Jezus chciał im przedstawić czy przedłożyć i w tym kontekście, czy w taki sposób to pytanie zadać. Apostołowie powinni byli udzielić głębszej odpowiedzi niż wszyscy inni ludzie. Bo oni byli bliżej Jezusa, widzieli więcej, słyszeli więcej i powinni głębszej i bardziej prawdziwej odpowiedzi udzielić. Oni wiedzieli, że są do tego zobowiązani. My tak samo dzisiaj, kochani, musimy udzielić sobie głębszej odpowiedzi niż kiedykolwiek, bo już wiele słyszeliśmy, wiele razy do nas Bóg mówił i dzisiaj chce powiedzieć i poprowadzić nas jeszcze dalej. Chce nas przesunąć dalej, tak jak przesunął Jezus apostołów w zasadniczy sposób poprzez to pytanie i potem co się wskutek odpowiedzi na nie wydarzyło. A więc mam nadzieję, że jesteśmy gotowi, aby na to pytanie sobie udzielić właśnie takiej odpowiedzi. Głębszej, prawdziwej, szczerej, z całego serca. Za kogo uważamy Syna Człowieczego? Wcale to nie jest takie oczywiste. Zauważcie, że Jezus nie zapytał, co sądzicie o moich cudach. Nie zapytał, co sądzicie o mojej nauce. Nie zapytał, co myślicie o moim wpływie na ludzi. Ale kim jestem? Jaka jest moja tożsamość? Kim ja naprawdę jestem? Jak myślicie? Za kogo naprawdę mnie uważacie? Oto jest pytanie. Wiecie, w literaturze jest szekspirowskie pytanie z Hamleta, tak? To be or not to be. To jest pytanie, ale to pytanie nie jest tak ważne jak to pytanie. To jest prawdziwe pytanie, na które każdy człowiek powinien i musi sobie odpowiedzieć, dlatego że to pytanie decyduje o wszystkim, czy odpowiedź na to pytanie decyduje o wszystkim. Jeśli prześledzimy Ewangelię, to rzeczywiście jednym z wątków, który cały czas się przez nie przewija, to jest właśnie pytanie o tożsamość Jezusa. Kim jest ten cieśla z Nazaretu? Jego rodziców znamy, braci i siostry i tak dalej, komentowali różni ludzie. Stopniowo w Ewangeliach buduje się napięcie wokół tego tematu. Oto Samarytanka przy studni słyszy, gdybyś wiedziała, z kim rozmawiasz. Jan Chrzciciel w pewnym momencie się zastanawia, czy to jest ten, czy mamy czekać na kogoś innego, czy to jest on. Czy człowiek w przysadzawce Betesda pyta się, kim jest Syn Człowieczy, aby mógł w Niego uwierzyć? Czy wtedy, gdy tylko Bóg ma moc odpuszczać grzechy, pytają, kiedy Jezus uzdrowił chromego i mówi, że może odpuszczać grzechy, zastanawiali się, kim on może być, przecież tylko Bóg odpuszcza grzechy. To jest, że mówi, że on odpuszcza grzechy i człowiek chromy wstał. Na dowód tego, że to nie są puste słowa. To kim on musi być? No kto to jest? Jak to jest możliwe? Ciągle było pytanie i napięcie, które się rodziło wokół tożsamości Jezusa. Jezus zwlekał, naprowadzał, nigdy prawie nie mówił wprost, nie powiedział wprost, chciał, żeby sami do tego doszli, albo żeby Bóg mógł to im objawić, nie tylko dlatego, że On im to powiedział od tak. Kim On jest ze swojej istoty? Do tego stopnia, że pewnego razu w Ewangelii Jana czytamy, że Żydzi Go obstąpili i rzekli Mu, jak długo będziesz trzymać nasze dusze w napięciu? Jeżeli jesteś Chrystusem, powiedz nam to wyraźnie. Nie mogli już znieść tego napięcia, bo był kimś szczególnym, to było wiadomo. Ale kim on jest? Czy on jest rzeczywiście tym, który był obiecany Izraelowi? Arcykapłan kiedyś powiedział do Jezusa w ten sposób, zaklinam Cię na Boga żywego, abyś nas powiedział, czy Ty jesteś Chrystus, Syn Boga. Rzecze mu Jezus, Tyś powiedział, nadto powiadam Wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego na prawicy mocy Bożej, przychodzącego na obłokach nieba. Wtedy arcykapłan rozdarł swoje szaty i zawołał, zbluźnił. Czy potrzeba nam jeszcze świadków? Oto słyszeliście bluźnierstwo. Co sądzicie? A oni odpowiadając rzekli, winien jest śmierci. Czyli tak naprawdę od jednej strony Jezus został ukrzyżowany z powodu swojej tożsamości, z powodu tego, kim był albo za kogo się podawał, że to było nie do zaakceptowania, nie do przyjęcia. I to go zaprowadziło w pewnym sensie na krzyż. Pytanie o jego tożsamość. Kto to jest? Kim on był, kim on jest i jaki on jest? Że nie był zwykłym człowiekiem, to oczywiste. Więc kim był? Punktem wyjścia w pytaniu Jezusa, zauważcie, jest to, że za kogokolwiek by oni go nie uważali, to był w pełni człowiekiem. Mówił o sobie Jezus najczęściej Syn Człowieczy. Tak najczęściej siebie określał. To oznaczało identyfikację z ludźmi, pokorę, kruchość i słabość ludzkiego istnienia. Ale z drugiej strony Syn Człowieczy jest to aluzja do Księgi Daniela, 7 rozdziału, gdzie jest mowa o Synu, kimś podobnym do Syna Człowieczego, który przychodzi na obłokach chwale. A więc z jednej strony zwykły człowiek. Jezus jakby mówił, podajcie odpowiedź bez podważania mojego człowieczeństwa. Nie idźcie w fantazję, nie idźcie w jakieś legendy, wymyślanie, kim ja mogę być. Żadnym jakimiś postaciami, pół taki, pół siaki, pół owaki, gdzieś z jakichś legend i tak dalej. Nic z tego. Był człowiekiem z krwi i kości, tutaj stojącym przed nimi, a z drugiej strony był tak niezwykły, tak ekstremalnie, nieprawdopodobnie niezwykły, że nie pasował do żadnego schematu, nie pasował do żadnej szufladki i nie można było znaleźć imienia czy sposobu na jego określenie, żeby było to uczciwe. Oczywiście, że był prorokiem. I to wielkim, dlatego ludzie wymieniali najpierw tych największych, że jest jednym z nich, który powstał z martwych. Już więcej nie mogli wymyśleć. Nie byli się w stanie odnieść do tego, jak do inny sposób, jak do przeszłego działania Boga. Jednak apostołowie, oni wyczuwali, że to nie jest pełna odpowiedź, że coś musi być więcej. Pamiętali z pewnością słowa, kiedy Jezus mu nawiązywał, dawał aluzję do swojej tożsamości i kiedy mówił, tam była dyskusja na temat świątyni, mówił, mając na myśli siebie wtedy, oto coś więcej niż świątynia. Kiedy mówił o Jonaszu, o znaku przebywania w brzuchu ryby, mówił, oto coś więcej niż Jonasz. Kiedy słyszeli coś o Salomonie, o rozkwicie jego królestwa, Jezus mówił o sobie, mając siebie na myśli, oto coś więcej niż Salomon. Ale co? Kto? Kto to rzeczywiście jest? Zauważcie, że te opinie, które apostołowie zacytowali, to były wszystkie bardzo pozytywne opinie. Bardzo wyrażające respekt, bo to byli wielcy prorocy, Jan Chrzciciel, Eliasz, Jeremiasz, wymienieni ze Starego Testamentu. Wiecie, jest tak, że możesz i ty dzisiaj mieć bardzo pozytywne opinie o Jezusie i całkowicie się mylić do Jego tożsamości. Możesz z wielkim szacunkiem się odnosić. Ja szanuję. Ja tam nic nie mam przeciwko. Możecie sobie tego Jezusa wyznawać. On był naprawdę kimś tam ważnym, szczególnym i tak dalej. No. Nie. Kim On naprawdę był? Można Mu przyznać największe tytuły, jakie człowiekowi i nie dotknąć w ogóle istoty tego, kim On był czy kim On jest. Jezus nie był nikim na poziomie największych nawet ludzkich postaci. Nie mieścił się w tych kategoriach. Wyobrażam sobie zakłopotanie apostołów, kiedy Jezus ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Matko, co tu teraz powiedzieć? Tamto nie można. Nie można się wyślizgać z tej odpowiedzi. Ale co mamy powiedzieć? Nie jesteśmy pewni. Nie jest to opisane w tym, ale ja sobie to tak wyobrażam, że byli zakłopotani. Zrobiła się niezręczna cisza. Nie mogą powiedzieć przecież czegoś, co było zupełnie nieprawdopodobne. Akurat u nich, akurat z nimi ma przebywać ktoś tak niezwykły? Ten impas Bóg rozwiązuje. W ten sposób, że jednemu z nich dał ponadnaturalne objawienie, posilił ich, bo by nie rozwiązali tego dylematu i tak by to zostało. Otrzymał Szymon, Piotr, takie objawienie, że odważył się w końcu to wykrztusić. I powiada w wersecie 16, ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego. Powiedział to, co arcykapłan uznał za bluźnierstwo. Żydzi byli uczeni całe życie, przez stulecia, że człowiek nie może być Bogiem, a Bóg nie może być człowiekiem. Cały czas uczono ich, że Bóg stworzył człowieka, Bóg nie jest człowiekiem i człowiek jest kimś odrębnym od Boga i podlegający Jemu i nigdy nie będzie Bogiem. Tego byli Żydzi nauczeni. I ten dramat, to napięcie tutaj widać. Inaczej Jezus mówi do niego, Szymonie, nie wpadłeś wcale na to sam, nie bądź taki mądry. Co było tym bluźnierstwem? Co było tak nieprawdopodobne, że rozdzierano szaty? Na co apostołowie nigdy by nie wpadli sami? Ano to, co powiedział Jezus przy innej okazji Filipowi. Gdy ten poprosił, Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus, czytamy w Ewangelii Jana, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? A mianowicie to, że Bóg osobiście stąpił w postaci ludzkiej na ziemię. Że Mesjasz jest kimś tak niezwykłym właśnie, bo był Bogiem w ciele. Jezus mówi, to mnie oznacza Ojca. I Ojciec mówi przez Jezusa, czy będąc w Jezusie, Jezus mówi, nie wiecie, że jestem Ojcu, Ojciec we mnie? Jeśli nie wierzycie, dla samych uczynków wierzcie. To nieprawdopodobną prawdę. Inaczej mówiąc, Jezus jest kimś tak niezwykłym, że łączy w sobie człowieka z Bogiem w unikalny sposób i staje się bezpośrednim, pełnym kanałem przepływu obecności i mocy Bożej do człowieka. Niebo jest otwarte na całą szerokość w tym momencie. Jezus łączy to, co boskie, z tym, co ludzkie, bez żadnych pośrednic, bez żadnych ograniczeń, że mamy przystęp do Boga, Bóg ma przystęp do nas w zupełności, w 100%, w całej pełni. Poprzez to, że w Jezusie Bóg jest połączony z człowiekiem. Komu to zostanie objawione, nie może pozostać już takim, jakim był. Jeśli to jest prawda, że przyjmując Chrystusa, czy będąc w Chrystusie, mamy przystęp bezpośredni do Boga, bez żadnych pośrednic, skal, stopni, ale w całkowicie i zupełnie, to jest nieprawdopodobna historia. Kto ma to objawione, komu to jest objawione, nie może pozostać tym, kim był. To jest niemożliwe. Ten, czy taki ktoś staje się kimś innym. Każdy, kto udzieli na to pytanie sobie takiej odpowiedzi, jak udzielił Piotr, dozna ogromnej przemiany. Dlatego Jezus w wersecie 18 mówi do Szymona, a ja ci powiadam, ty jesteś. On się nazywał Szymon, ale mówi Piotr. I na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Inaczej Jezus mówi, świetnie, to jest wielkie błogosławieństwo, że odkryłeś moją tożsamość, ale ci powiem, będziesz jeszcze bardziej błogosławiony, bo ja ci powiem, jaką ja tożsamość tobie nadam. Jak ja zmienię twoją tożsamość w tak szczególny sposób, że nie będziesz już tym, kim byłeś. Oto ten raptus, chwiejny człowiek, ma za chwilę stać się kimś, komu na imię skała. Kimś, na kim będzie można się oprzeć jak na skalę. Tak dalece Bóg go zmieni. Oczywiście Jezus tu nie tworzy żadnego dziedzicznego urzędu i kościelnego, na którym miałby zbudować kościół. To jest niedorzeczność. Ale zmienia wnętrze, tożsamość konkretnego człowieka. Przenicował go zupełnie. Od tego momentu się zaczęła ta przemiana. Jezus nie zapytał go, za kogo ty, Szymonie, mnie uważasz, ale zapytał wszystkich apostołów, za kogo wy mnie uważacie. A Piotr odpowiedział w ich imieniu. Zawsze był pierwszy w tym, co złe i w tym, co dobre. Oni wszyscy stali się kimś innym. Kimś, na kim Chrystus sam, będąc kamieniem węgielnym, jak mówi Słowo Boże, czyli głównym kamieniem, narożnym kamieniem, będzie budował swój Kościół. W liście do Efezjan, 2 rozdziale, 20 wersecie czytamy, że jesteśmy zbudowani, czy będziemy zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. A więc apostoł Piotr stał się w tym sensie fundamentem, że apostołowie byli jako pierwsi, ta pierwsza warstwa, której, na skalę której Chrystus, na Chrystusie zbudowana. A my jesteśmy dalej jako żywe kamienie, które się dalej budują. Oczywiście tradycyjna wykładnia protestancka, żeby uniknąć jakiejkolwiek sugestii, że cokolwiek jest budowane na człowieku, mówi, że tą skałą jest wyznanie Szymona. I to też jest prawda, ale to wcale nie wyklucza tego drugiego. Niektórzy mają tak katolicką, tą rzymską naukę w głowie, że nie są w stanie inaczej myśleć. Jezus nie buduje oczywiście na Piotrze albo na apostołach jako na zwykłych ludziach, ale na tych ludziach, którym przemieni tożsamość tak jak Szymonowi. Sam oczywiście pozostaje wciąż z kamieniem węgielnym, podstawowym fundamentem, na którym buduje się Kościół z żywych kamieni. Apostoł Piotr sam o tym potem mówi w ten sposób. Przystąpcie do Niego, czyli do Chrystusa, do kamienia żywego. Przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A więc Jezus jest tu nazwany kamieniem i my, podobnie jak apostołowie, z momentem objawienia się nam, kim Jezus jest, zostaliśmy nazwani żywymi kamieniami. Chrystus jest skałą, kamieniem węgielnym, na którym, mówiąc obrazowo, pierwszą warstwą kamieni stanowią apostołowie, a potem wszyscy wierzący o także przemienionej tożsamości. Za kogo więc ty uważasz, Syna Człowieczego? Jakie masz objawienie? Czego jesteś pewien na jego temat? W jakiej mierze byłbyś swoje życie gotów położyć, zaufać, że taki rzeczywiście Jezus jest, a nie inny? Można mieć różnorodnej czy różnej głębokości objawienie, zrozumienie i objawienie tego, kim jest Jezus. Różny poziom poznania Boga. Można to poznać po tym, jak dalece jesteśmy przemienieni. Im większe mamy poznanie o tożsamości Chrystusa, tego, kim On naprawdę jest, tym bardziej doznaliśmy przemiany. Im mniej jesteśmy przemienieni, tym słabiej Go znamy. Są różne poziomy poznania Boga. Na przykład dla niektórych poziom poznania, objawienia, jeśli chodzi o to, kim jest Syn Człowieczy, wygląda w ten sposób, że Jezus jest na wpół legendarną postacią z przeszłości, która ponoć kiedyś dokonywała wielkich cudów, ale obecnie niewiele lub zgoła nic nie może. Dzisiaj można ją wspominać, mając nadzieję, że to było prawdziwe. Dzisiaj Syn Człowieczy to martwa postać na jakimś obrazie albo jakaś rzeźba, gipsowa, metalowa, drewniana, zawieszona na krucyfiksie. Kto ma takie objawienie Chrystusa, nie dozna żadnej przemiany swojej tożsamości, dlatego że nie odczytał tożsamości Chrystusa w ogóle w żaden istotny sposób, właściwy czy poprawny. Tak długo, jak Syn Człowieczy jest jedynie elementem jakiegoś systemu religijnego, fragmentem światopoglądu, nic się w człowieku nie zmieni. To nie jest ten prawdziwy Chrystus, nie w pełni, gdyż On jest Synem Boga żywego i sam jest żywy. To i wtedy dzisiaj przemienia ludzi. Wiecie, to, że Bóg jest żywy, często padają tak jak przymiotniki w Biblii, że Bóg jest Bogiem żywym, w odróżnieniu od martwych bałwanów. Pamiętacie Eliasza, kiedy z kapłanami Baala się zmagał, mówi, ten Bóg, który odpowie ogniem, jest Bogiem prawdziwym, żywym. Ten, który coś zrobi. Boga nikt nigdy nie widział, Boga nie można zobaczyć, ale Boga można poznać po tym, co On robi. Jak się ruszy, jak się poruszy, zaczyna się coś dziać. I potem można poznać, że On jest i to oznacza, że On jest Bogiem żywym. Jeśli nic nie robi, nie jest żywym Bogiem. Dlatego, że Bóg nie jest od sobie tak istniejący jak góra Syjon i nic nie robiący. Bóg jest cały czas w akcji. Bóg cały czas nas poprzedza. Bóg cały czas realizuje swoje zamiary. Nas jeszcze na świecie nie było, już realizował te zamiary, nas nie będzie i będzie to realizował. Bóg jest Bogiem żywym, działającym cały czas i w tej chwili tak samo. Jeśli masz to objawienie, twoja wiara wzrośnie i tego się wiarą uczepisz, że to jest prawdziwa tożsamość Chrystusa, że On jest żywy, że On jest Synem Boga żywego. Więc gdziekolwiek On się pojawia, co rzeczy się dzieją. Jeśli się nie dzieją, to znaczy, że On się nie pojawił. Żywi ludzie mają to do siebie, że się pojawiają. Nagle gdzieś są. Nagle gdzieś przychodzą. Można mieć objawienie, czyli zrozumienie o różnej, mówiąc obrazowo, głębokości i szerokości, jak mówi Paweł w liście do Efezjan, żeby Chrystus, powiada tam, przez wiarę zamieszka w sercach waszych, mówi, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości, zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość i wysokość i głębokość i tak dalej. Lub jak w liście do Kolosan mówi, żebyśmy zdążali do czego? Do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Jest głębia w tym. Całą wieczność będziemy te skarby zgłębiać i poznawać Jego tożsamość, będziemy poznawać Jego wielkość, będziemy poznawać Jego doskonałość, będziemy poznawać cudowność tego, kim jeszcze Jezus jest. Że jest daleko kimś lepszym, daleko kimś wspanialszym, daleko kimś pełnym chwały niż myślimy dzisiaj i to znamy. Będziemy Go poznawać, gdyż w Nim są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. Można wciąż pogłębiać objawienie tego, kim i jaki jest Chrystus, a przez to samemu doznawać coraz głębszej przemiany. Wiecie, moje objawienie Jezusa było takie kiedyś. Było gipsowo-kartonowe, tam to już mówiłem. Któregoś dnia padłem takie rozterki, refleksje nad życiem, takie ponure trochę, nad swoim, wiecie, niektórzy kończą tam myślami samobójczymi i tak dalej. I sobie myślałem, to mi na te wszystkie moje pytania odpowie. Wtedy sobie przypomniałem o jakiejś bladej takiej postaci, gdzieś tam w sukni jakiejś i tak dalej, ale dosyć dużo ludzi go słuchało. Gdzieś tam w jakimś kościele coś tam mówiono, gdzieś on tam majaczył, tam się poruszał i tak dalej. Ciekawe, chyba tam trzeba w tym kierunku uderzyć, żeby się coś dowiedzieć. No i tak się zaczęło. Rzeczywiście trzeba zwracać uwagę na Jezusa. Wiecie, było tak, że w moich duchowych poszukiwaniach miałem kolegę, przyjaciela, który interesował się religiami wschodu. I o zen, wiecie, medytacje i tak dalej. I wiecie, nie wiadomo, jak ja bym skończył, gdyby nie Jezus. Bo mi Jezus do tego nie pasował. Jezus nigdy nie medytował. Ani jednej minuty. Jezus modlił się. I nie mogłem się go pozbyć albo go wtłoczyć w jakieś ramy, że no dobra, tam to będzie to i to, Jezus też pasuje. Nie pasował do niczego. Był sam kategorią w sobie i nie mogłem z tym nic zrobić. Musiałem to potraktować w zupełnie wyjątkowy sposób. I pewnego dnia, kiedy się tak zmagałem, przez jakieś miesiące to było, zastanawianie się, rozmowy, czytanie Pisma Świętego. Znalazłem się w miejscu, gdzie ktoś przeczytał werset z Pisma Świętego i doznałem objawienia. To było objawienie. To znaczy w jednej chwili cała prawda spłynęła na mnie o Chrystusie i wiedziałem, że kim On jest i że to jest prawda. Bynajmniej w tym aspekcie, że jest Zbawicielem i zrozumiałem, po co On umarł. Ja się tego nie nauczyłem. To było mi objawione, dlatego że ja się męczyłem, ja nie znałem Pisma Świętego, ani nie miałem kogo zapytać. A Bóg widział moje zmaganie, że ja chcę Go poznać. I tak jak Piotr objawił mi to, posilając mnie i do tego dnia nikt mi nie wytłumaczy, że jest inaczej. Dlatego że ja się nie nauczyłem tego od ludzi, ale zostało mi od Boga objawione. Czym jest łaska Boża i po co Jezus umarł. I to oczywiście mnie zmieniło. W jakimś zakresie. Poziom twojej pewności z tego, że jesteś zbawiony, że twoje grzechy są przebaczone, wynika z poziomu objawienia Chrystusa jako Zbawiciela. To jest Jego urząd albo Jego aspekt, jakkolwiek to nazwiemy. Niektórzy słyszeli, że Jezus jest Zbawicielem całego świata, ale nigdy nie mieli objawienia, że jest ich osobistym Zbawicielem. Nigdy nie doświadczyli zbawienia, bo nie odkryli pod tym względem tożsamości Chrystusa i dlatego nie mają tej pewności. Inni zaś, może ty do nich należysz, doznali tego objawienia i doświadczenia kiedyś Chrystusa jako Zbawiciela, ale chwiejesz się, czy chwieją się przy każdym głębszym czy większym upadku, bo nie mają głębokiego objawienia, że Jezus jest ponad to, że Jego zbawienie jest daleko większe niż wszystkie twoje rozterki i upadki. Zmagają się ciągle, czy Bóg mnie kocha, czy On rzeczywiście mi grzechy przebaczył, czy rzeczywiście nie jest ze mnie czasami niezadowolony, może jestem drugiej kategorii chrześcijaninem, taki, wiecie, przyszywany, łatany jak ten, jak Frankenstein z różnych kawałków ciała i obcych jakichś ludzi. Nie mają objawienia, że Jezus jest, jak potężnym Zbawicielem jest. Dawno to wszystko widział, wszystko przewidział, wszystko ogarnął, wszystko zabezpieczył, zanim ty o tym pomyślałeś. Nie widzi się wówczas, czy nie widzi ktoś na przykład ten obraz, który jest wymalowany Jezusa Zbawiciela w jego serce jest tak blady, że niknie, kiedy jest jakiś większy upadek. Jezus powiada, kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować Go będę i objawię Mu samego siebie. Są różne stopnie objawienia i poznania Chrystusa. Można mówić o szerokości, to znaczy poznawaniu Go w różnych aspektach, kim On rzeczywiście jest oprócz tego, co już wiemy. I w tych aspektach jeszcze jest głębia, tym jak bardzo jesteśmy tego pewni, że On właśnie jest taki, jakim nam się objawił. Może jest tak, że ktoś nigdy nie przyprowadził nikogo do Jezusa, dlatego że ma słabe objawienie właśnie Jezusa jako Zbawiciela. Zbawiciela ludzi. Nie widzi Jego gorliwości w tym kierunku, nie widzi Jego mocy, która jest za tym stoi. Nie ma objawienia, jak bardzo Bóg chce zbawiać ludzi i dlatego nie ma tożsamości ewangelisty. I tego, że Bóg chce go użyć w tym względzie, że to jest potężne działanie Boże, które ma przepłynąć przeze mnie. Nie widzę tego. Nie widzę Chrystusa, nie mam objawienia, że jest tak potężnym Zbawicielem, dlatego nie jestem zainteresowany, żeby do ludzi docierać, bo próbowałem coś tam i się szybko zniechęciłem. Natomiast jeśli bym widział potęgę Chrystusa jako Zbawiciela, nigdy bym w swoich wysiłkach nie ustał, bo prędzej czy później ta chwała się musi objawić. Może najpierw Bóg jakąś pracę chce we mnie wykonać, czegoś mnie nauczyć, ale przyjdzie przełom i ludzie będą się nawracać przez Ciebie, przychodzić dlatego, że Jezus jest potężnym Zbawicielem. Jeśli będziesz miał takie objawienie, to Cię przemieni, że staniesz się ewangelistą. Z radością i to będzie największa przyjemność Twoja, bo masz objawienie Chrystusa, które Cię przemienia. Czy nie tak? Amen. Smith Wigglesworth, legendarna postać, Anglik, który żył na przełomie XIX i XX wieku, którego Bóg potężnie używa w uzdrowieniach, powiedział kiedyś, że przez ileś lat funkcjonował, przyprowadzał ludzi do Chrystusa, mówi, ale nie miałem objawienia Jezusa jako lekarza. Nie miałem objawienia Go, jak On bardzo chce uzdrawiać. Jak potężną moc ma ku uzdrowieniu i jak gorliwie tego pragnie. Nie miałem tego objawienia. W związku z tym nie miałem tożsamości tego, który niesie uzdrowienie, Nie miałem tożsamości tego, który chętnie się modli o chorych, bo nie miałem objawienia Chrystusa w tym Jego, nazwijmy to, urzędzie, w tym Jego aspekcie. I kiedy mi się Chrystus objawił w tym, oczywiście to się wszystko działo w różnych doświadczeniach, przez które trzeba przejść. I Chrystus się objawia jako ten, który uzdrawia. Jeśli ktoś to objawienie ma, wtedy się chętnie o chorych modli. Istnieją, tak jak powiedziałem, różne objawienia, w sensie stopnie, różne aspekty i poziomy. Dlatego Piotr powiada w drugim liście swoim, 3:18, posłuchajcie tych słów. Wzrastajcie raczej w łasce i w czym? I poznaniu Pana naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Można wzrastać w poznaniu Chrystusa, w poznaniu Jego tożsamości, Jego możliwości. To są skarby mądrości i poznania. Człowiek wierzący, który jest związany jeszcze jakimś nałogiem, jeśli nie został z niego wyzwolony, to dlatego, że nie ma objawienia Chrystusa jako tego, który uwalnia. Jeśli zaś ma to objawienie, ma przemienioną tożsamość, która objawia się tym, że ma autorytet, by innych też uwalniać. Żeby powiedzieć słowo wiary, patrząc prosto komuś w oczy, albo nałożyć ręce i powiedzieć, jesteś wolny w imieniu Chrystusa, odcinam cię, czy łamię jarzmo, jakkolwiek. Jesteś uwolniony z czymś, czego się nie da załatwić po ludzku, nie da się załatwić rozmową, logiką i tak dalej, jest duchowy wymiar. Ale musisz mieć objawienie Jezusa, który wyzwala, że On w potężny sposób chce to czynić i po to na świat przyszedł, żeby łamać nieprawe więzy. Tożsamość Jezusa jest tak głęboka i różnorodna, że można zgłębiać to całą wieczność. Jezus na przykład jest mądrością. Każdy, kto ma objawienie Jezusa jako wcielone mądrości Bożej, zdaje sobie sprawę, jakie są skarby mądrości w Chrystusie, które może każdy pozyskać. Jeśli ma to objawienie, staje się niezwykle życiowo mądrym człowiekiem. Ludzie na niego lgną po jego rady, po jego rozeznanie, po jego opinie. Dlatego, że ten człowiek chociażby, nie wiem, po ludzku był bardzo mało inteligentny, będzie miał objawienie i mądrość od Boga. To, co Jakub powiedział. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niechaj prosi. A Bóg daje chętnie, bez wypominania. Tylko niech prosi z wiarą, aby nie chwiał się na lewo i na prawo, nie był podobny do fali miotanej tu i tam. A Bóg da mądrość. Dlatego, dlaczego? Bo Chrystus jest mądrością. Kim jest Jezus? Kim jest Syn Człowieczy? Czy dla ciebie jest objawioną mądrością od Boga, w której możesz chodzić? Tak może się stać. Jezus jest na przykład tym, który chrzci w Duchu Świętym. Kto ma to objawienie, sam zostaje zanurzony w Ducha Świętego, otrzymuje moc do służby. Jeśli ma ktoś to objawienie, jest w stanie nakładać ręce i modlić się o ludzi, aby ten chrzest przeżyli czy doświadczyli, żeby zostali obleczeni moc z wysokości, żeby doświadczyli ponadnaturalnego działania Bożego. Ale musisz widzieć Chrystusa, który stoi nie w wodzie, jak stał Jan, ale w rzece żywego ognia i zanurza w Duchu Świętym. I kto się tam zanurzy i potem wynurzy, jest pełen tego Ducha i pełen ognia Bożego. Tak by się jedno amen przydało. Jezus jest tym, który... Jezus jest wielkim misjonarzem. To jest Jego, nazwijmy, aspekt, nie wiem, jakkolwiek to nazwiecie, urząd, wysyłającym na cały świat. Jezus jest Bogiem całej ziemi. Kto ma to objawienie, będzie miał tożsamość misjonarza. Będzie się angażował w misję, nie będzie dla niego niczym szczególnym czy trudnym do uwierzenia w to, że można na całym świecie Ewangelię rozprzestrzeniać. Czyli Bóg może użyć ciebie i mnie. Ale musisz mieć objawienie, wtedy Bóg zmieni twoją tożsamość na misyjną. Albo Jezus jest wcieloną miłością Bożą. Kto ma to objawienie, doznaje ciągłego przepływu miłości Bożej. Mieszka w niej. To jest tak potężne, że jeżeli jesteś w tej miłości, to cię musi, wiadomo, przemienić. To zmienia tożsamość człowieka tak, że może kochać innych ludzi i tą miłość przekazywać dalej. Jezus jest na przykład światłością i prawdą. Kto ma to objawienie, zmienia się jego tożsamość na tożsamość człowieka o wielkiej czystości, który kocha i zawsze mówi prawdę, brzydzi się krętactwem i kłamstwem. Jest przejrzysty, widać go przez niego jak przez kalk, przez co to tam, przez szybę. Bo ma objawienie, że Jezus jest prawdą. Słowo Boże jest prawdą, brzydzi się kłamstwa w takim razie. I teraz zacytuję, czy powiem, użyję słownictwa autora listu do Hebrajczyków z 11 rozdziału, 32 wersetu, który mówi tak. I cóż powiem jeszcze? Zabrakło mi przecież czasu, gdybym miał wam opowiadać o Chrystusie jako o chlebie życia, jako o prawdziwym krzewie winnym, jako o dobrym pasterzu, jako o lwie z pokolenia Judy, jako o powtórnie powracającym fale w majestacie, jako o tym, który ma zdolność obrócić wszystko na dobre, jako o którym, jak mówi list do Efezjan, znowu pierwszy rozdział, 23 werset, jest pełnią tego, który sam we wszystkim wypełnia. Za kogo ty uważasz Syna Człowieczego? Kto to jest? Co on może? Jak potężny, wielki on jest? Jaki jest Jezus, którego znasz? Co on potrafi? Co on zrobił do tej pory w twoim życiu? Co on może uczynić w odpowiedzi na twoje modlitwy? Co on ma zamiar uczynić w twoim życiu? Jak ma zamiar ciebie użyć? Bracia i siostry, dzisiaj ja chcę wzbudzić was głód poznania Jezusa, miłość do Niego, że kto będzie szukał tego, Bóg mu się objawi, Jezus mówi, przyjdę i objawię się wam. Chcę się pokazać w całej swojej chwale, chcę się nam pokazać w wszystkich swoich urzędach, aspektach i w całej swojej mocy, tak abyśmy doznali przemiany i tą przemianę innym nieśli. Tam są ukryte wszystkie skarby mądrości i poznania. I wtedy niech słaby powie, że jest mocny, biedny zaś, że jest bogaty. Wszystko jest możliwe w Chrystusie, którym jestem. Amen. Więc bracia i siostry, chciałbym, żebyśmy teraz powstali, przyszli do Boga w modlitwie, serdecznie zawołali do Niego. Boże, chcę Ciebie znać. Jak ja słabo i mało jeszcze Cię znam. Jak mało jestem przemieniony. Jak bardzo wielkim Chrystusem Ty jesteś, a jak ja nie w wielkim stopniu, to te bogactwa jeszcze poznałem. Proszę, objaw mi się, tak się pomódlmy. Kto jest gotów, żeby się tak pomódlić, niech podniesie rękę. Amen, amen. Panie, przychodzimy do Ciebie. O, przychodzimy do Ciebie. Tak jak nas, jak zebrałeś apostołów tam, na północy Izraela, nas zebrałeś w tej kaplicy, w tym pomieszczeniu, by nam zadać to pytanie dzisiaj. Zadajesz, kim ja jestem? Jak myślisz, kim ja jestem? Ale tak naprawdę, w sercu, głęboko, kim jestem Syn Człowieczy? Kim jest mój Jezus Chrystus? W jakiego Jezusa ja uwierzyłem? Panie, wiem, że jest daleko więcej. Musi być i jest daleko więcej. Ten Chrystus, który się w Biblii objawia, to nie jest dokładnie ten sam, który chodzi ze mną na co dzień, z którym ja praktykuję. On jest jakiś mniejszy, pomniejszony, odarty, jakiejś skali pomniejszony. Panie, nie chcę takiego Chrystusa tylko. Chcę tego Chrystusa pełnego chwały. Chcę prawdziwego Jezusa. Chcę tego Jezusa we wszystkich Jego aspektach, we wszystkich Jego urzędach, we wszystkich aspektach Jego chwały. Prawdziwego Jezusa, który jest żywym Bogiem, który i w tej chwili dokonuje przemiany, w tej chwili dotyka serc ludzkich, w tej chwili rozwiązuje problemy, w tej chwili dotyka nas. Panie, i w tej chwili chcemy Ci oddać chwałę, wywyższyć jako wielkiego Jezusa, cudownego, pełnego chwały, do pełnego dobroci, który zawsze jest i pochyla się nad swoim ludem. Panie, który ma wielkie współczucie, który chce potężnie działać. Panie, Ty nigdy nie stoisz w miejscu. Panie, za to Cię wielbimy, za to Cię wywyższamy. Oddajemy Ci cześć, oddajemy Ci chwałę, Panie. Dziękuję Ci za to, że się chcesz nam objawić, Panie, i że specjalnie nam zadałeś to pytanie, aby się nasze serca otworzyły, Panie, i się otwierają dzisiaj, abyśmy przyjęli to objawienie, Panie, Jezusa Chrystusa w każdym Jego aspekcie. Całe skarby mądrości i bogactwa Chrystusia, poznania Jego, Panie, mogą stać się naszym udziałem. Panie, tego pożądają nasze serca. Pragniemy tego głęboko. Nie chcemy chodzić w jakiejś pustej religijności, Panie, która nas męczy, Ojcze, ale chcemy widzieć chwałę żywego Jezusa. Chcemy ją oglądać, chcemy się nią rozkoszować, chcemy w niej płynąć, chcemy o niej opowiadać, chcemy się nią radować, chcemy ją doświadczać, chcemy być przemienieni, chcemy mówić ludziom, zobaczcie, co ze mną zrobił Bóg i z wami może to uczynić. Wszystko jest możliwe, nie martw się niczym, nie załamuj się, nie daj się pognębić, nie daj sobie odebrać wiary i pragnienia, żeby poznać Jezusa jeszcze bardziej, bo cały świat czeka na objawienie Synów Bożych. Pragnie, żebyś Ty miał objawienie Chrystusa i im to zaniósł. Tak właśnie ma się stać. Panie, dziękujemy Ci, że nas w pierwszym rzędzie wybrałeś, abyśmy Ciebie poznawali. Dziękujemy Ci za ten przywilej, że mamy otwarte Słowo Boże, że możemy z wiarą, Panie, jest sobie przynosić, dzielić się nim i być zachętą do siebie nawzajem. O, aleluja, chwała Ci Jezusowi, jakaś pieśń by się przydała, bracia i siostry, taka wielbiąca Boga. Bardzo proszę. Amen.